Rozpoczynamy serwis informacyjny. W Warszawie i Krakowie najwyższe władze państwowe oddały hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. W sobotę przypadała 11. rocznica narodowej tragedii. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek upamiętnili ofiary katastrofy m.in. na stołecznym Placu Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce przed ich pomnikami, oraz na Powązkach. Wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem władz państwowych sprawowana była msza święta w intencji ofiar. Hołd wszystkim, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oddawał w sobotę także prezydent. Andrzej Duda m.in. odwiedził Wawel, gdzie spoczywa para prezydencka. Wspominając ofiary katastrofy, prezydent mówił o poczuciu wspólnoty łączącym wszystkich, którzy 11 lat temu udawali się do Smoleńska.
To byli ludzie, którzy na co dzień dyskutowali, debatowali nieraz bardzo żarliwie w politycznych sporach, ale w tej sprawie byli jednym, w tej sprawie byli razem, w tej sprawie udali się razem do Katynia przez Smoleńsk po to właśnie, żeby pokazać także i jedność nas jako społeczeństwa, nas jako narodu, jedność naszej pamięci, jedność rzeczy ważnych. To jest najistotniejsze przesłanie, które niesie ze sobą do dzisiaj tamta delegacja, tamto wydarzenie i jego cel. Wielka, wielka, wielka wspólnota Rzeczypospolitej, wielka, wielka wspólnota Polaków. Wspólnota, której często mówimy tak bardzo brakuje, ona jest właśnie tutaj.
Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy prezydenckiego Tupolewa odbyły się też m.in. w Smoleńsku. Wzięli w nich udział polscy dyplomaci i kapłani. Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. W sobotę w Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka. Artysta spoczął na cmentarzu w podłódzkich Grotnikach. Msza święta pogrzebowa jednego z najbardziej znanych polskich wokalistów sprawowana była w południe w łódzkiej archikatedrze. W homilii ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy podkreślał, że Krzysztof Krawczyk był artystą wybitnym i o wyjątkowej osobowości.
Był nie tylko artystą wielkiego formatu, którego uwielbiały tłumy, ale także społecznikiem. Zachowała go szczególna wrażliwość na los ludzkiego człowieka, dlatego często przychodził do klasztoru ojców oblatów w Grotnikach, aby zorientować się w potrzebach najbiedniejszych ludzi w parafii, którym konkretnie pomagał. On wiedział, że droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka, że innej drogi nie ma. Dlatego dziś wołamy za świętym Pawłem. Krzysztofie, w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Niech Matka Boska zaprowadzi cię przed oblicze Pana Jezusa Miłosiernego.
Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka miał charakter państwowy. List skierował prezydent Andrzej Duda. Głos zabrał też wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. W ceremonii pożegnania artysty wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. Krzysztof Krawczyk zmarł w wielkanocny poniedziałek w wieku 74 lat. Wcześniej był hospitalizowany z powodu COVID-19. Nowy Ład ma zwiększyć dostęp do rynku mieszkaniowego m.in. dla rodzin z dziećmi. Według informacji medialnych ma to być jeden z filarów tego programu. Więcej na ten temat Bernadeta Sokół.
Polski Nowy Ład to nowy społeczno-gospodarczy program, nad którym pracuje Prawo i Sprawiedliwość. Z doniesień medialnych wynika, że jednym z jego filarów ma być zwiększenie dostępu do mieszkań. Rozważana jest podobno propozycja uruchomienia programu, który umożliwi wzięcie kredytu mieszkaniowego nawet bez wkładu własnego. Państwo mogłoby gwarantować taki wkład nawet do 100 tysięcy złotych lub oferować dofinansowanie do 160 tysięcy złotych. Wysokość wsparcia w przypadku rodzin zależałaby od liczby dzieci. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o te doniesienia, nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, by takie wsparcie miało się w Nowym Ładzie znaleźć.
Jeżeli ktoś na skutek rozmowy usłyszał o jednym klocku z całej budowli, opisuje ten klocek, to czasami można stracić z pola widzenia cały obraz tego domu, który tworzymy dla wszystkich Polaków. Domu, który ma być najlepszym miejscem do życia w Europie za jakiś czas, mam nadzieję, dla wszystkich Polaków. To jest jest nasza wielka ambicja, aspiracja. W związku z tym ogólnie rzecz ujmując, oczywiście w programie mieszkaniowym będziemy starać się wyciągnąć lekcje z błędów, spotknięć, z pomyłek naszych poprzedników, wszystkich, przecież tutaj wszyscy działamy dla dobra naszej ojczyzny i wypracować jak najlepsze rozwiązania metodą prób i błędów.
Nowy Ład miał być zaprezentowany już w marcu, jednak ze względu na pandemię termin ten został przesunięty. Być może szczegóły programu poznamy w drugiej połowie kwietnia.
Do Wód Polskich wpłynęło już kilka ofert w przetargu na budowę stopnia wodnego w Siarzewie, poinformował wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kujaw przed klęskami żywiołowymi. Dodał, że stopień wodny w Siarzewie ma być przeciwwagą dla tamy zaporowej we Włocławku, która wymaga renowacji. Przeciwnicy przedsięwzięcia uważają, że jest to kolejna próba zabetonowania Wisły. W ocenie wiceministra Grubarczyka takie zarzuty mają na celu zahamowanie tej ważnej dla Kujaw inwestycji. Polityk podkreślił, że budowę zapory w Siarzewie popierają mieszkańcy regionu.
To jest przecież cały proces bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwsuszowego właśnie dla Kujaw. Nie ma tam większych przeciwów, ale przede wszystkim jest tutaj ogromne oczekiwanie ze strony mieszkańców, czy Włocławka, czy Ciechocinka, czy poniższych miejscowości, które mają przede wszystkim i upatrują w tym szansę nie tylko związaną właśnie z bezpieczeństwem wodnym, ale również z rozwojem turystyki. To jest ogromna szansa, jeśli chodzi o kontynuację naszego procesu związanego z żeglugą śródlądową.
Marek Grubarczyk zaznaczył, że drugi etap przetargu na budowę stopnia wodnego w Siarzewie rozpocznie się niezwłocznie po wyborze oferenta. Rząd chce, aby inwestycja ruszyła pod koniec 2023 roku. Budowa nowej zapory ma potrwać do 2029 roku. Próby ograniczenia spożywania mięsa to przejaw ekologicznego dyktatu, ocenił Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Ekspert odniósł się do działań Komisji Europejskiej, która pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami uderzającymi w sektor hodowlany. Chodzi o zmiany w polityce promocji żywności. Część unijnych polityków opowiada się za propagowaniem jedynie warzyw i owoców. Poplecznikiem tych rozwiązań jest wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Plany te nie dziwią Jacka Podgórskiego. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej zwrócił uwagę, że Unia Europejska od dłuższego czasu podejmuje działania mające ograniczyć produkcję mięsa.
Takie inicjatywy jak próba wprowadzenia podatku od mięsa, który sprawiłby, że wołowina, wieprzowina i mięso drobiowe byłyby nawet kilkadziesiąt procent droższe. Inicjatywy takie jak koniec epoki klatkowej, czyli próba absolutnego wyrugowania klatek z hodowli zwierzęcej, próba kasaty sektora uboju rytualnego, hodowli zwierząt futerkowych. To wszystko są inicjatywy, które gdzieś wyznaczają ten kierunek, w którym dziś przesuwa się Unia Europejska. Jest to kierunek, który najdelikatniej mówiąc polskich rolników optymizmem napawać nie powinien.
Polski resort rolnictwa w oświadczeniu przesłanym do Zarządu Krajowej Rady Izby Rolniczych zapewnił, że nie popiera opcji, która może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów, na przykład mięsa czerwonego. To kolejna próba wykluczenia organizacji katolickich, patriotycznych z dostępu do środków publicznych i realizacji przez nie ważnych dla państwa i społeczeństwa celów. Tak ataki Stowarzyszenia Watchdog Polska odbiera dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Lidia Kochanowicz-Mańk wyjaśniała w Telewizji Trwam, że fundacja wypełniła zgodnie z prawem obowiązki dotyczące dostępu do informacji publicznej, w taki sposób, by nie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych. Pomimo, że wnioski Watchdog oddaliła wcześniej prokuratura i sąd, stowarzyszenie inicjuje proces karny w sądzie rejonowym przeciwko zarządowi fundacji. Bezpodstawnie oskarża o nieudostępnienie informacji o wydatkowaniu środków publicznych. Te działania dyrektor Lidia Kochanowicz-Mańk odbiera jako formę zastraszania.
To jest działanie na te podmioty, które dysponują tymi środkami, żeby nie przekazywać tych środków takim organizacjom katolickim jak nasza. To jest jest próba presji na te organizacje, bo zobacz, DASZ wygrają w konkursie, otrzymają środki, to my to medialnie, prawda, zszargamy. To działa w dwa kierunki, to jest zniechęcanie tych, którzy rozstrzygają takie konkursy, żeby na takie dobre cele środków nie przekazywać. To jest próba wykluczania właśnie tych wszystkich ludzi, którym te cele, te idee, te misje, które realizuje fundacja, są bliskie. To jest absolutnie spychanie na margines albo poza margines właśnie rodziny Radia Maryja i ludzi, którzy rozumieją to, co robimy i którzy nas wspierają.
Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 29 kwietnia. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.